Witam was, zgromadzeni bracia i siostry, w imieniu Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu, niech będzie. Do góry, tak? Nie wiem dokładnie, jaki jest porządek nabożeństwa, bo w naszym zgromadzeniu jest tak, że pozdrowienia przekazujemy na końcu zgromadzenia. Może złamie, można pozdrawiać, tak? Od wielu braci i sióstr, od ludzi, którzy się boją Boga, miłują Pana, przekazuję wam serdeczne pozdrowienia. Od naszego zboru i z wielu miejsc, gdzie byliśmy teraz po drodze, też proszono nas, żebyśmy przekazywali wam pozdrowienia. I takie szczególne jeszcze mam jedne pozdrowienia dla was od Roberta. Prosił, żeby was serdecznie pozdrawiać. I chcę wam powiedzieć, że te pozdrowienia, które przekazujemy sobie nawzajem, to nie są tylko słowa. To jest coś, co musi nas umacniać. Coś, co musi nas pokrzepiać. I my wszyscy musimy dojść do tego, że pamięć o nas innych jest czymś, co nas posila. Jeżeli inni o nas pamiętają, jeżeli inni o nas myślą, modlą się o nas, to jest moje paliwo do życia dla Boga. I kiedyś Paweł pisał właśnie do Filemona, że posyła Onenzyma i mówi, on jest serce moim. I tak jest też z tymi pozdrowieniami, które są przekazywane. I przez Roberta od nas, dla was, to jest tak jakby z naszego serca. Także też bądźmy i w tym wierni. Niech Bóg nam pomoże właśnie, żeby tego nie zaniedbywać, pozdrawiać się nawzajem i pamiętać o sobie nawzajem. Ja tylko może chcę powiedzieć, że też pamiętamy i o was w modlitwach. Mamy takie spotkania braterskie, na których modlimy się o zbory i o waszym zborze też pamiętamy, żeby Bóg tutaj przychodził, kiedy wy się zgromadzacie. To ważne jest. Wiecie, takie piękne słowa teraz już na sam początek dzisiaj skierowane do nas. Izajasz prorokował. Tam jest napisane, że oni prorokowali o tym czasie, który my dzisiaj przeżywamy. Że nie dla siebie samych prorokowali, ale dla nas prorokowali. I ja chcę powiedzieć, że niewola nie jest naszym domem i nigdy nie była. Wolność jest naszym domem. I Pan powiedział, że jeżeli jesteśmy synami, jesteśmy wolnymi, to jest nasz dom. Bo syn pozostaje w domu na zawsze, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze. I ten właśnie Izajasz prorokował o czasie, który dzisiaj my mamy, drodzy, który jest naszym udziałem. O wspaniałym zwycięstwie Jezusa Chrystusa. Ale już ja nie chcę mówić o tym zwycięstwie na Golgocie, ja chcę mówić o zwycięstwie w moim życiu. O tym, że On, Pan, króluje nade mną, nad moimi zmysłami, nad moimi pożądliwościami. Już skończył się czas niewoli. Dzisiaj jest nam darowana wolność do tego, żeby Bóg mógł nad nami panować. Ujarzmił, na krótką chwilę jest napisane w Izajaszu w 54 rozdziale, na krótką chwilę Bóg nas porzucił, ale tam dalej jest napisane, że w wielkiej miłości nas przygarnął. I dzisiaj, drodzy, my mamy być świadectwem tego, że Bóg nas pociągnął bardzo potężną miłością. Pociągnął do siebie czymś, co jest dla nas nadzwyczajne. Że to jest, tego nie można spotkać w świecie. Musimy się tym różnić, drodzy. To taki cel, taki wyróżnik, że coś musi nas wyróżniać od ludzi, którzy tutaj wszystko mają na ziemi. A jednak my znaleźliśmy coś więcej. Coś od Boga, czego nie można było tutaj znaleźć, drodzy. I to wszystko Pan okazał łaskę, dał nam się znaleźć. I ja też jestem Bogu wdzięczny, że dzisiaj mogę być między wami z rodziną moją, z moją żoną, z moimi dziećmi. Ja przywodzę sobie cały czas na pamięć, drodzy. To będę pamiętał, myślę, do końca życia, kiedy byłem pierwszy raz u was w zborze. Może nie wszyscy pamiętają, to był 2000, może 6 rok. I wtedy pamiętam, ja widziałem Anię, która gdzieś tam się krzątała koło Waldka w czasie modlitwy. I to był taki czas, kiedy ja wyruszyłem dopiero za Bogiem. Ja wtedy płakałem, mówię, Boże, chciałbym widzieć moje dzieci. Moje dzieci, chciałbym widzieć moją żonę, chciałbym widzieć moje dzieci. I dzisiaj mogę być właśnie takim szczęśliwym człowiekiem. Ale bój toczymy dalej. Jest o kogo walczyć, jest o kogo zmagać się, jest o kogo wołać. Takie miejsca są piękne w Chrystusie, piękne miejsca, kiedy wchodzimy do komory i wszystko inne zostaje za nami i jest przed nami Pan i cel wołać o zbawienie dusz. Ja chciałem się podzielić takim Słowem Bożym, które zapisane jest w drugim liście do Koryntian w 3 rozdziale o zdolności Bożej, która przyszła razem z Jezusem Chrystusem. I 3 rozdział 2 listu do Koryntian, 1-6 wierszy. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie, alboż to potrzebujemy jak niektórzy listów polecających do was albo od was? Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Takie wspaniałe słowo, które wyraźnie też pokazuje pewną granicę. Mówi o służbie nowego przymierza, o służbie ducha. To dzisiejszy czas. Ale mówi również o służbie litery, która zabija, duch zaś ożywia. Ja chciałem tak może krótko tylko powiedzieć właśnie o tych dwóch rodzajach służby. Pierwsza rzecz ważna, drodzy, nie ma człowieka, który by nie służył. Jest tylko ta przypadłość, że człowiek nie wie, komu służy. Albo jest świadomy, komu służy. Wiecie, wielokrotnie się zastanawiałem nad tymi słowami, że człowiek, który został przez Boga oświecony, on deklaruje swoją przynależność. On wie, do kogo należy. Natomiast człowiek, który chodzi w ciemności, jak Słowo Boże mówi, on nie deklaruje, do kogo należy. On nie deklaruje swojej przynależności. I to jest, drodzy, bardzo ważne, że nasz Ojciec to jest ktoś, kto mieszka w światłości i on nam się objawia. Możemy go poznawać. Natomiast ojciec ciemności, zobaczcie, drodzy, on jest takim ojcem, który nie przyznaje się do swoich dzieci. I dla nas też musimy zdawać sobie tego sprawę, że skoro nasz ojciec jest w światłości, to i my powinniśmy w tej światłości chodzić. My jasno powinniśmy się deklarować, do kogo należymy, kto tym ojcem jest, jaki jest nasz ojciec. I nie powinno nam to sprawiać problemów. Nie powinniśmy mieć z tym problemu. I kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, on wyraźnie mówił o Ojcu, wyraźnie mówił, skąd przyszedł, do kogo odchodzi, dlaczego tak czyni, dlaczego tak postępuje, bo Ojciec mój tak czyni, Ojciec mój tak postępuje, bo Ojciec mój aż dotąd działa. Zobaczcie, jak wyraźnie określał swoją przynależność. Dlaczego tak wygląda jego życie. I my, kiedy chodzimy w światłości, drodzy, nam towarzyszy również takie świadectwo. To jest świadectwo naśladowania Jezusa. Nasza przynależność jest jasna, klarowna dla wszystkich, którzy są dookoła i dla nas samych przede wszystkim. I zobaczcie właśnie, to jest służba. My zostaliśmy wyrwani z jednej służby i zostaliśmy przeniesieni do drugiej. Nie dzieje się to ręką ludzką i nie dzieje się to możliwościami ludzkimi. To Bóg przez ofiarę swojego Syna uczynił. I dzisiaj ja chciałem powiedzieć, drodzy, z jakiej służby, do jakiej zostaliśmy przeniesieni. Dla mnie to jest nauka, której się uczę w takim zwykłym, codziennym życiu. która mi towarzyszy w zwykłych, codziennych sprawach mojej pracy, ale przede wszystkim, drodzy, w moim domu. Tam jest takie najlepsze pole dla nas wszystkich do nauki, jak naśladować Jezusa Chrystusa. Naprawdę nie trzeba jechać na misję. Nie trzeba wyjeżdżać. Naprawdę nigdzie nie trzeba wyjeżdżać, żeby się móc uczyć Jezusa Chrystusa. Wystarczy być tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie nas Bóg postawił i tam dał nam pełne możliwości do tego, żeby uczyć się Jego charakteru, uczyć się naśladowania. I tu jest napisane, że Bóg nas uzdolnił, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Wróćmy, drodzy, na chwilę do Starego Przymierza. Taki jeden fragment chciałem pokazać, który na pewno dobrze znacie i który pewnie wiele razy jest też przywoływany, ale tam jest wyraźnie pokazana służba Starego Przymierza. Był taki czas w Izraelu, był taki moment, który zresztą Bóg zapowiadał jeszcze Mojżeszowi i mówił, że kiedy wejdziecie do ziemi, kiedy lud wejdzie do ziemi, będą chcieli mieć króla. Wiecie, ten fragment Słowa Bożego dla mnie jest takim jaskrawym przykładem służby Starego Przymierza. Ja chciałbym na chwilę wrócić właśnie do tego fragmentu. Ja nie będę czytał całości, ale takie momenty, które są istotne dla sprawy. Wiemy, że ta sprawa przed Bogiem się nie podobała. Wczoraj i przedwczoraj też i jeszcze w Gdańsku, będąc właśnie w poniedziałek, rozmawialiśmy o takich sprawach. Ja żyję takim słowem, wiecie, że Bóg jest Bogiem ustępliwym. I to mi ostatnie właśnie miesiące bardzo mocno przychodzi do serca, że Bóg jest Bogiem ustępliwym. I trwoży to moje serce. Trwoży to moje serce, że Bóg jest Bogiem ustępliwym. Choćby na tym przykładzie. Choćby na tym przykładzie, kiedy Izrael chce mieć króla. Co się dzieje w moim życiu, kiedy ja coś chcę? To jest ten sam Bóg, który się nie zmienia. Widzicie, Bóg na wiele rzeczy pozwala. Tylko do czego one prowadzą? I dlaczego pozwala? Dlatego, że Jego natura jest taka, a nie inna, drodzy. On nie wchodzi w nasze życie, z butami. Zaprasza nas, zachęca nas, prowadzi nas zupełnie inaczej niż do tej pory byliśmy prowadzeni. I to jest Bóg, który ustępuje nam wiele razy, ale niech to trwoży nasze serce, niech to trwoży nas samych. Jeżeli Bóg nam ustępuje, drodzy, to jest straszna rzecz. To jest straszna rzecz, kiedy Bóg nam ustępuje. My dzisiaj się powinniśmy uczyć tego, że to my Jemu powinniśmy ustępować. To On powinien nas prowadzić. To my powinniśmy dać się Jemu prowadzić. Jest napisane właśnie w liście do Rzymian, że ci, których Duch Boży prowadzi, tam w innym przykładzie jest napisane, tak przetłumaczone, że ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, ci są dziećmi Bożymi. I ta zdolność, o której tu też Słowo Boże mówi, to jest to właśnie moc do tego, że dzisiaj Bóg dał nam moc do tego, abyśmy mogli dać się Jemu prowadzić, co było niemożliwe za czasów Starego Przymierza, drodzy. Co było niemożliwe. Ale wracając właśnie do tego fragmentu z 8 rozdziału pierwszej księgi Samuela. Wiecie, Bóg miał w swoim planie to, o co Izrael prosił. Bóg miał zaplanowanego króla dla Izraela. I tym królem wiemy, kim. Kto jest tym królem? To jest Jezus Chrystus. Bóg miał taki plan, żebyśmy mieli właśnie takiego króla. Ale chcę wam przeczytać fragment właśnie od 11 do 22 wiersza z 8 rozdziału pierwszej księgi Samuela. Rzekł więc, takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował. Będzie zabierał waszych synów i sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem, aby byli mu dowódcami nad tysiącami, dowódcami nad pięćdziesiątkami, aby uprawiali jego rolę, sprzątali jego żniwo, sporządzali oręż i przybory do jego wozów wojennych. Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały i piekły. Najlepsze wasze pola i winnice i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom. Z waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom. Najlepsze wasze sługi i służebnice i najlepsze wasze bydło i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce. Na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu za sługi. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam tego wtedy nie odpowie. Drodzy, po takiej zachęcie, w cudzysłowie mówię, którą Bóg pokazuje ludowi, cóż powiedzieć? Nie chcemy. Nie chcemy. Jeżeli tak się ma rzecz przedstawiać, nie chcemy. Ale zobaczcie, lud mówi... Lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział, nie tak, ale niech król będzie nad nami. I my chcemy być takimi, jak wszystkie ludy. Niech nas sądzi nasz król, niech nam przewodzi i niech on prowadzi nasze wojny. Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i przedstawił je Panu. Pan zaś rzekł do Samuela, usłuchaj ich głosu i ustanów im króla. Samuel rzekł więc do mężów izraelskich, idźcie każdy do swego miasta. Drodzy, to jest czarna, powiem tak, czarna perspektywa. Widzicie, to jest dokładnie tak samo, jak było na początku, kiedy Bóg powiedział, jeżeli zerwiecie ten owód, umrzecie, przyjdzie śmierć. I tak samo tutaj Bóg mówi, jeżeli chcecie mieć króla, to konsekwencje są straszne dla was. To będzie ktoś, kto będzie nad wami panował. A dlaczego? Dlaczego, drodzy, tak musiało przyjść? Oni chcieli takiego króla, jak wszyscy inni. Zobaczcie, co mieszkało w ich sercu. Oni chcieli mieć króla, tak jak wszystkie inne narody. A w tych wszystkich innych narodach ci królowie, czy oni usługiwali tym wszystkim tam, temu ludowi, służyli temu ludowi, czy panowali nad tym ludem? Panowali. Dziękuję. I takie pragnienie w ich sercach pojawiło się. Chcemy mieć takiego samego króla. Dlaczego, drodzy, w ich sercach takie pragnienie? Oni chcieli panować. Oni chcieli rządzić. To było coś, co mieszkało w nich, co zamieszkało razem z grzechem. Chęć panowania, chęć rządzenia, chęć, aby inni mi usługiwali. Chęć, aby to inni mi posługiwali. Drodzy, jak często takie chęci nam towarzyszą, jak często my spotykamy i borykamy się z taką twardą przeciwnością naszego wnętrza, naszego życia. Spotykamy się z taką potrzebą, często bardzo, bardzo silną. I co z nią zrobić, drodzy? Z silną potrzebą, że to inni powinni mi służyć, to inni powinni mnie słuchać, to inni powinni chodzić według mojego pomysłu, według mojej racji. Mój pomysł jest najlepszy. I to w nich mieszkało, drodzy, i to w nich było. I powiem tak, to jest służba litery. To jest służba zakonu. Bóg Wszechmogący miał plan na króla, drodzy. Miał plan na króla. To, co mógł zrobić, to mógł dać im Dawida. Dał im Dawida, który był zapowiedzią tego cudownego króla, jakim jest Jezus Chrystus, który nie przyszedł, drodzy, aby mu służono, ale przyszedł służyć. Inne chęci, inne pragnienia, inne potrzeby, zupełnie inny cel, drodzy, zupełnie inny cel. Oni takiego króla nie chcieli wtedy. Wtedy było dla nich niemożliwe chcieć takiego króla, który będzie im służył. Wiecie, gdyby oni przyszli z tym do Boga i powiedzieli, Panie, Boże, daj nam takiego króla, który będzie nam usługiwał, który będzie mógł nam usługiwać. Wiecie, to by było czyste, to by było piękne, ale gdyby to było w nich, gdyby oni sami chcieli takimi być, czy Bóg nie dałby im takiego króla? Ale Bóg dał im takiego króla, jaki dokładnie mieszkał w ich sercach, jakie było ich pragnienie, jakie było ich potrzeby, aby panował nad nami, bo oni sami chcieli panować nad innymi. I to było przekleństwo, drodzy, to było potężne przekleństwo i nikt się nie mógł z tego wydostać, dopóki nie przyszedł król, który zwyciężył to przekleństwo na krzyżu i dzisiaj obiecuje nam wolność. Wolność, cudowną wolność. Nie aby, drodzy, nam służono, ale żebyśmy my mogli stać się sługami. Jest takie piękne słowo, bo wy do wolności, bracia, zostaliście powołani. Dzisiaj wolność dla ludzi jest to, że będziemy robić, co chcemy. To najpierw, a potem inni muszą robić to, co my chcemy. To jest wolność. Tak ludzie rozumieją wolność. Ale Bóg mówi, wy jesteście wolnymi, jeżeli macie zdolność do służenia innym. Jeżeli macie zdolność do uniżania się przed innymi, to znaczy, że jesteście wolnymi ludźmi. To znaczy, że Bóg was wyswobodził. To znaczy, że dał wam zdolność, która pochodzi z samego nieba, od Boga. Bo ten wszechmogący Bóg usługuje każdemu człowiekowi. I to jest, drodzy, coś przeciwnego naszej naturze, coś przeciwnego temu, co przez tyle tysięcy lat mieszkało w człowiekowi. To rosło, bardzo mocno rosło. Ale Bóg daje wolność, drodzy, dzisiaj. I o tym, zobaczcie, mówi właśnie już w Łukaszu sam Chrystus. 22 rozdział, kiedy to uczniowie spierają się między sobą. Który z nich jest największy? Dzisiaj to starcie cały czas jest dla nas, drodzy, aktualne. Jest to starcie, ono ściera się. Między sobą się ścieramy w zborach, w społecznościach, w różnych miejscach ścieramy się. I tu jest, zobaczcie, napisane od 24 wiersza. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś rzekł do nich, królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Zobaczcie, jakby ta lekcja jeszcze z czasów Saula niewiele wniosła tutaj dla nich. Oni się tego nie nauczyli, nie zobaczyli tutaj, jak gdyby, do czego prowadzą konsekwencje, jakie były konsekwencje właśnie wyboru króla, którego oni chcieli mieć. I dzisiaj znowu oni się spierają. Który z nich jest największy? Oni nie spierają się, może nie dążą, nie pragną tego, żeby być największym, najmniejszym tam w tym, gdzie Bóg ich postawił, ale który z nich jest największy? Którego to wszyscy mają słuchać inni? Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy, czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje, czy nie ten, który u stołu zasiada, lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich, a ja przekazuję wam królestwo, jakie mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. Zobaczcie, jakie słowa po tym, kiedy Jezus mówi, ja jestem ten wśród was jako ten, który usługuje, a potem mówi, wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. Widzicie, sam Pan musiał z tym walczyć. Sam Pan musiał odpierać ataki. Podchodziło tam go. Ale jest napisane, że on się nie upierał, aby być równym Bogu. Nie upierał się, drodzy. Czyli całe jego siły zostały skierowane, aby do końca, kiedy tutaj był wyznaczony jego czas, zostać sługą. To jest potężna walka, drodzy. Potężna walka. Nie wiem, ilu z nas toczy tą walkę. Nie wiem, ilu z nas walczy o to. Walczy, drodzy. To samo nie przyjdzie, naprawdę. Bycie sługą samo nie przychodzi. Trzeba mieć wytyczony cel, że Bóg objawił mi się jako ten, który mi usługuje. On dzisiaj chce, żebym ja był w tym miejscu jako usługujący, jako ten, który żyje ze względu na innych. Nie jako ten, który w którymś dniu wstanie i powie, no to dzisiaj ze względu na mnie ma się to dziać, powinno to się dokonać, to dzisiaj wy powinniście być ze względu na mnie. Nigdy Chrystus nie przeszedł z miejsca jako usługujący do miejsca panujący. Kiedy był na ziemi, został i narodził się i umarł jako usługujący. To jest, drodzy, coś bardzo ważnego, bo to jest litera, tam to było litera, a dzisiaj już mówimy o służbie ducha. Służba ducha to jest usługiwanie. To jest staranie, to jest dokładanie sił, dokładanie wszelkich sił ku temu, aby być usługującym. Drodzy, to nie chodzi o to, że ja wszystkie prace muszę teraz za was wykonywać, że już wy dzisiaj nic nie będziecie robić, a ja będę po kolei za każdego z was wszystkie prace. To nie o to chodzi, drodzy, chociaż w tym też mamy się ćwiczyć i w tym też, ale drodzy, usługiwanie sobie w duchu, to znaczy, że ja wszelkie chęci, wszelkie pragnienia, wszelkie żądze, które chcą we mnie postawić mnie ponad was, doprowadzić do tego, że wy będziecie mi usługiwać, ja ujarzmiam, Paweł mówi, umartwiam, nie walczę na oślep, nie uderzam w próżnię, ale ujarzmiam i umartwiam wszystko, co chcę rządzić, wszystko, co chcę panować, wszystko, co nie chcę służyć, aby Bóg był uwielbiony we mnie. I to jest, drodzy, cel, do którego Bóg nas zachęca i zaprasza i nikogo z nas naprawdę nie zmusi do tego celu. To musi narodzić się w nas, to musi w nas powstać. To musi być taka, widzicie, prośba do Boga. Panie, ja chcę w to miejsce wejść. Usługującego, w to miejsce, które jest wyznaczone dla mnie. Nie muszę ani błyszczeć, ani nie muszę świecić wśród was, ale chcę być jako ten usługujący i trzeba toczyć bój, drodzy. A Bóg nam pomoże. Co więcej, on posłał, jest napisane, Ducha Pocieszyciela, aby właśnie w tej walce, drodzy, nie w żadnej innej, ale w tej walce, aby nas pocieszyć. Kiedy będziemy wołać do Boga, będziemy widzieć jasno wytyczony cel, że Bóg chce nas uczynić sługami, on będzie jeszcze w tym boju nas pocieszał. Doda nam siły, zachęty i niejednokrotnie nam powie, tak, to jest ta droga, którą macie iść. To jest ten ślad, który zostawił właśnie Chrystus tutaj na ziemi. Bycie sługą. No i właśnie ten wiersz, ten fragment listu do Galacjan z 5 rozdziału, bo wy do wolności, od 13 wiersza, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Jedni drugim w miłości. Tam nie ma miejsca, drodzy, na nadymanie się, tak jak Słowo Boże mówi. Tam nie ma miejsca na obrazę, tam nie ma miejsca na irytację, tam nie ma miejsca na unoszenie się, na wynoszenie, tam nie ma miejsca, tam jest napisane słuszcie, jeżeli jesteśmy wolnymi ludźmi, drodzy, to znaczy, że jesteśmy zdolnymi do tego, aby w każdym czasie okazać się sługami. A jeżeli jesteśmy niewolnikami, to będziemy się, drodzy, gniewać, złościć, irytować, bo nam coś zrobiono, albo jeszcze, bo nam czegoś nie zrobiono, chociaż powinni okazać mi miłość, a nie okazali mi miłości. To też może irytować człowieka. I z tym też trzeba, drodzy, się rozprawić, bo za tym wszystkim stoi chęć, taka bardzo poważna chęć, ciemna chęć tego, aby to mi służono. Ale Chrystus pokazał nam, drodzy, jak bardzo trzeba wyniszczyć samego siebie, albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Jakimś sposobem, drodzy, my bardzo często ulegamy jeszcze tej właśnie służbie litery, która zabija. Nas zabija, ale nie tylko nas, drodzy, zabija również tych, którym w ten sposób usługujemy. Ale prowadzi do życia służba właśnie ducha, kiedy usługujemy w duchu. A my wiemy, co to jest służba w duchu. To jest służba w łagodności, w cierpliwości, w znoszeniu jedni drugich nawzajem. Służba w ustępliwości. Ustępujemy sobie. Jak często, drodzy, trzeba stoczyć potężny bój, aby ustąpić, aby cofnąć, aby czegoś nie powiedzieć, aby nie zareagować. Poważny bój trzeba stoczyć. Ale już my, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, wiemy, kto jest naszym wrogiem. To nie bracia i nie siostry. Nie człowiek. Stara, ludzka natura jest naszym wrogiem. Ona nie chce służyć. I co jakiś czas się budzi. I drodzy, takie już ostatnie może słowo właśnie z pierwszego listu do Koryntian, ono mnie bardzo zastanowiło. Kiedyś wyobrażałem sobie, wiecie, z 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, nie widziałem tego słowa w ten sposób napisanego. Ale myśląc o podziałach, o rozłamach, wiele rozłamów się właśnie dzieje dlatego, że uważamy, że mamy lepsze poznanie. I dlatego musimy się podzielić. Słowo Boże mówi, że każdy podział jest z ciała czyniony. Chociaż tak jak mówię, to jest chytrość tego ciała, że tam gdzieś ona kamufluje swoje motywacje i tak naprawdę to jest zupełnie inny powód. Ale właśnie często jest tak, że my dzielimy się dlatego, że uważamy, że doszliśmy do czegoś lepszego. Już nie możemy być z wami. Już nie możemy być z wami. Doszliśmy do czegoś lepszego, drodzy. Jakie to jest oszustwo, ale to już na inny czas. Ale właśnie rozdwojenie w ciele Jezusa Chrystusa. Tu nie chodzi o poznanie, drodzy. Tu nie chodzi o zrozumienie. I tu pięknie słowo mówi, tu chodzi o staranie. Wiecie, że my wprowadzamy rozdwojenie w ciele, w tym duchowym ciele Jezusa Chrystusa, kiedy w naszym sercu gaśnie staranie o siebie nawzajem. Powodów wiele, mnóstwo. Już pomijam sprawy, bo mi ktoś tam coś tam uczynił. Może zgasnąć staranie. Ale że ktoś właśnie inaczej rozumie. Trzeba to przejść, trzeba ponad to. Bóg jest mocniejszy, On jest większy ponad moje rozumienie. On jest w stanie napełnić mnie miłością nawet wtedy, kiedy wydaje mi się, że ktoś czegoś nie rozumie, a tak naprawdę to ja czegoś nie rozumiem. I Bóg jest i to w stanie zwyciężyć. Ale 20, zobaczcie, 5 wiersz mówi tak. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Widzicie, my przez to, co gaśnie w naszym sercu wobec drugiego człowieka, wnosimy do ciała, do kościoła rozdwojenie. Niech nas Bóg od tego zachowa, drodzy. My musimy naprawdę zachować gorliwą miłość, bo tak nas Słowo Boże poucza. Jedni o drugich. To jest coś, co należy do naszej odpowiedzialności. Gorliwa miłość, serce, które jest gorące. Ja wszelkie przeszkody, wszelkie mury usuwam z mojego serca i nie pozwolę, aby zgasło staranie moje o was. Nie mogę pozwolić. Jeżeli, drodzy, pozwolę, to znaczy, że przegrałem. Jeżeli będzie paliła się miłość w naszych sercach o nas nawzajem, to znaczy, że jesteśmy zwycięzcami i nie wnosimy do ciała Jezusa Chrystusa rozdwojenia. To jest bardzo poważna odpowiedzialność przed nami wszystkimi, drodzy. Niech nam Bóg w tym wszystkim dopomoże. Pamiętajmy, że Pan nas zachęca do służby ducha, do takiego pięknego miejsca, by stać się sługą. Będziemy wtedy szczęśliwymi ludźmi. Amen.
Nie będę niczego nowego opowiem. Poruszał już, ponieważ chcę tylko dodać do... Albo podkreślić może jeszcze raz to, co już było mówione. Wiecie, kiedy tak czytaliśmy razem ten wiersz z listu do Koryntian 1:12 rozdział i ten 25 wiersz. A wcześniej, żeby całe zdanie przeczytać, lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Bóg tak ukształtował nas. Tak Bóg nas ukształtował. Wiecie, taka abstrakcyjna myśl mi przyszła, że gdyby Bóg nas tak nie ukształtował, to mogłoby być tak, że twoja ręka prawa walczyłaby przeciwko lewej. Mogłoby być tak, że twoja głowa walczyłaby przeciwko nogom. O, powiesz, niemożliwe. Nie, nie. Mogłoby tak być. Dlaczego jest tak, że nie walczy? Taki mądry jestem? Taki... Nie, no to jest taka wyraźna. Tak Bóg ukształtował ciało. I byłyby straszne rzeczy. Wyobrażacie sobie, co by się działo? Że ktoś, nie wiem, odrywa sobie rękę? Bo walczy przeciwko niej. Do tych wszystkich nieszczęść, które dzisiaj z jednością jest dzisiaj potężny problem, jedność jest nieosiągalna. ludzie się nawzajem szarpią, niszczą jedność, jeśli jakoś nawet sklecą na chwilę, sklecą powiem, bo to jest tylko na chwilę, to zaraz za jakiś czas już ją niszczą. Już ją niszczą. Partie się niszczą nawzajem. Wewnątrz partii się niszczą. Stowarzyszenia, spółki zaczynają razem, dbają o siebie. Nagle jeden oszukuje drugiego, okłamuje, okrada, sądzą się, rozpada się. Pan Bóg, kiedy nas stwarzał, pomyślał tak, że tak nas zrobi, tak nas uczyni, ukształtuje, żebyśmy mieli o sobie, żeby każdy członek miał, ten mało zacny nawet, żeby miał tym większą jakby cześć, bo potrzebny, bo potrzebniejszy, bo większą zacność ma. Tak Bóg ukształtował ciało, aby nie było w ciele rozdwojenia. Ale odniosłem to do tego ciała Chrystusowego, do Kościoła. Bóg ukształtował ciało Chrystusowe. To Boży plan, prawda? To Boży wzór, to Boża myśl, Kościół, zasady w Kościele. I idealnie ukształtował, żeby nie było w ciele rozdwojenia. I prawdziwy Kościół, Boży Kościół, Chrystusowy Kościół, ciało Jezusa Chrystusa ma o sobie staranie. Nie ma tak w prawdziwym Kościele Jezusa Chrystusa, tym duchowym, ja nie mówię o kimś zamkniętym w jakimś budynku czy pod jakimś szyldem, ale w ciele Jezusa Chrystusa, w Kościele Bożym jest właśnie taka zasada. Jest tak, po prostu z natury jest tak, że jeden o drugiego ma staranie, że się nikt nie wywyższa, że jeden służy drugiemu i ten mniej zacny służy temu bardziej zacnemu. Ręka służy głowie. Nogi służą całemu ciału. Noszą, gdzie potrzeba. Taka zasada. Pan Bóg w mądrości swojej tak ustanowił. I nie ma inaczej. Wiecie, kiedy czytamy, nawet albo słyszymy nieraz, są takie rzeczy, że człowiek robi sobie krzywdę. Prawda? No ktoś sobie robi krzywdę. Są tacy ludzie, którzy... Ale gdzie oni są? Gdzie ich znajdujemy? Takich ludzi, którzy się kaleczą, albo którzy się rozrywają, albo coś tam sobie krzywdę robią. Gdzie oni się znajdują? W szpitalach psychiatrycznych najczęściej. To nie są normalni już ludzie. Albo opętani. Jak przyprowadzili do Pana Jezusa, przyprowadził ojciec do Pana Jezusa swoją córkę, rzuca syna, rzuca go w ogień, demon. Czyni sobie krzywdę. To nie ten człowiek sobie czynił, on nie był w stanie sobie czynić, bo Bóg tak ukształtował ciało, że jeden członek o drugi ma staranie, po prostu ma, to jest natura. Mówią, no tak jest, nie, Bóg nas tak, to zamysł Boży. I mówię, to abstrakcyjna myśl, ale gdyby tak, nie było to zamiarem Bożym, naprawdę, co by było, gdybyście się znaleźli w świecie, gdzie walczycie ze sobą, gdzie głowa nienawidzi nogi. Byłoby tak. Ja nie wiem, co to by było za życie. Szybko by się chyba skończyło, ale byłoby tak. Ale Bóg, nie, Bóg tak. I ten chłopiec, on nie rzucał się sam w ogień, żeby sobie krzywdę zrobić. Demon go rzucał. I to było takie przerażające, prawda? Przerażające. Ulecz go, uzdrów go, uwolnij go. Wiecie, jeśli ktoś jest w ciele Chrystusowym, czy myśli, że jest w ciele, a nie ma starania jeden o drugiego, to jest pomyłka. Po prostu to jest albo chory, jest naprawdę poważnie zachwiana jest jego najistotniejsza rzecz, psychika. To jest takie ważne, mieć staranie jeden o drugiego. I powiemy tak, tyle mam własnych problemów. Ja chyba nie wiem, może największa przyczyna, że nie mamy albo za mało starania o drugich, bo nie powiem nie mamy, Chcielibyśmy, tak? Ale chyba podstawowa, czy pierwsza z przyczyn, jeśli by określić, to jest taka. Mam tyle swoich problemów. Tyle swoich. Ze swoimi sobie nie radzę, żeby jeszcze o kogoś. Ale czy to jest wytłumaczenie? Czy to jest usprawiedliwione? Czy to jest usprawiedliwione? Nie. Życie Pana Jezusa Chrystusa pokazuje nam, to jest, wiecie, Pan Bóg, jakby zawiązując Kościół, to ciało duchowe, stwarzając to ciało duchowe na ziemi, Kościół, posłał pierwszego Pana Jezusa Chrystusa, który przyniósł i wskazał wzór. I żeśmy o nim czytali. I tak fajnie powiedział brat, że od początku do końca Pan Jezus służył. Że nie było takiego momentu w jego życiu, że a teraz mi. Chociaż na trochę. Że od narodzenia aż do Golgoty Pan Jezus był sługą. Pan Jezus był sługą. Wiecie, i on miał, gdyby tak po ludzku mówiąc, to on miał tyle problemów. Nie miał domu. Nie miał gdzie głowy skłonić. A zajmował się bezdomnymi. Zajmował się odrzuconymi. Mógł powiedzieć, ja nie mam czasu na to, ja muszę sobie załatwić ważne problemy, mam życiowe problemy. Ale o tego nie chodził. Kochani, kiedy my troszczymy się o siebie nawzajem, pomimo naszych potrzeb, wielkich naszych, to inni też będą się o nas troszczyć. Wiecie, jak brat przekazywał nam pozdrowienia, albo mówił nam o tym, że modlą się o nas. Nie jest to miłe? Nie jest nam ciepło na duszy i nie jesteśmy wdzięczni Bogu, że Bóg dał w serce kogoś, kogo może nawet wy nie znacie, aby się modlić za nami. Myślicie, że zbór w Olsztynie nie ma swoich problemów czy potrzeb? Mógłby powiedzieć, mamy tyle potrzeb i chcielibyśmy jeszcze tyle więcej, że nie mamy czasu się o połczyn czy o kogokolwiek modlić. Ale kiedy się modlimy o drugich, to Bóg nam błogosławi, prawda? To jest taka stara zasada jak świat, tak? Jak w historiach Hioba, tak? Bóg ocalił jego życie, Hioba, ale on miał wszystko zburzone. On miał potrzeby. On miał zniszczenia. Rodziny prawie nie miał, tylko żona mu została. Dzieci nie miał. Stracił wszystko. Wszystko stracił. Owce twoje wybito, to też było nawet to. A jeszcze ten nie skończył mówić, a drugi przylatuje. I tak wszystko stracił. Nie tylko, że zdrowie i dzieci stracił, ale cały majątek stracił. Nie miał potrzeb. No i czytamy, że on się wstawiał za swoich przyjaciół, za nich. On się zaczął wstawiać za nich. No przecież powinno być odwrotnie. To jest też taki przykład, kochani. To jest jasne, prawda? I Bóg błogosławił Jobowi i dał mu... O, to wiemy, jak mu dał. O, chcielibyśmy, żeby nam tak dawał. No to nie miej nic, wszystko zniszczone, ledwo żeś z życiem uszedł w zasadzie i stawiaj, i zacznij swój nowy tor życia od tego, żeby się modlić za innymi, żeby się wstawiać za przyjaciół swoich, bo są w potrzebie, bo są w biedzie, bo byliby w biedzie. Czy ręce coś brakuje przez to, że się stara o całe ciało? Czy nodze naszej coś z tego powodu brakuje? Jest chudsza, jest niedołężna, bo się stara o całe ciało, ta więcej. Nie ma takich. Nie ma tak. Nie straci. Nie trzeba mieć wszystko, żeby się stawiać za kimś. Ja dziękuję Bogu, że Bóg tak też to ciało duchowe ukształtował. Po prostu tak ukształtował. I tam może być jedność. My oczywiście musimy o nią walczyć. Bo tą jedność chce zburzyć diabeł, bo tą jedność chce zburzyć nasza natura. Bo tą zależność, ale taką zależność, że ja mam i chcę i mam pragnienie służyć drugim. Miłuję ich jak siebie samego. To tą zasadę chce zniszczyć stara natura, która mówi, tobie się należy. Ale chwała Bogu, że Bóg dał środki do tego, by pokonać to, że Bóg nas zachęca do tego boju. Paweł to wiedział, odkrył i stał w tym boju. I prawdziwie nie uderzam na próżno, w próżnię nie uderzam, o tak sobie tylko dla wiwatu. Wiem, ujarzmiam i umartwiam ciało moje. A diabłu dawał odpór i my mamy dawać odpór diabłu pokusom, podszeptom diabelskim. Oskarżeniom, bo od oskarżenia pochodzą od diabła. Czy wiesz, że oskarżenia pochodzą od diabła? Nie od sprawiedliwego sądu. Kiedy przychodzi nieraz takie oskarżenie na kogoś ze zboru, na brata czy na siostrę, oskarżenie, kiedy przychodzi. Oskarżenie takie podszyte nienawiścią, złością, podszyte gniewem. I mówisz, no bo tak. I myślisz, to jest sprawiedliwy mój osąd. Czy ty wiesz, że to nie jest twój sprawiedliwy osąd? Że to diabeł włożył ci w serce. Diabeł ci włożył to w serce. I zamiast uciec od tego i wyrzucić to, to mówimy, nie, bo to jest, ja to sprawiedliwie rozsądzam. To ja. Moja sprawiedliwość jak splugawiona szata. Naprawdę, nic więcej, nic lepszego. Jak splugawiona, nawet jeśli ja myślę, to tak, według, nie, to nie diabeł nawet, nie musiał mi to, nie, bo to przecież jest takie jasne dla mnie. To jest moja, to jest taki mój osąd, przecież to jest takie. To nasza, nasz osąd, nasz sąd jest splugawiony. Naprawdę. Bo przecież tak inaczej się ma do tego, co widzimy u Boga, co widzimy u Pana Jezusa Chrystusa. Jestem wdzięczny Bogu za to, że tak stworzył mnie i każdego z nas, że moja ręka nie walczy z tą. Że członek jeden przeciwko drugiemu, jestem wdzięczny Bogu, że tak nas tak skomponował pięknie, że to jedno drugiemu służy. Ale jestem też bardzo wdzięczny Bogu, że jesteśmy w ciele Chrystusa. Jesteśmy w kościele Pana Jezusa Chrystusa i ono też jest tak zbudowane. Lecz Bóg tak ukształtował ciało. Lecz Bóg tak ukształtował Kościół. I być w tym prawdziwym Kościele to doświadczać pomocy innych, to doświadczać współczucia, to doświadczać wstawiennictwa, to doświadczać modlitwy, to doświadczać pomocy. I być w Kościele to samemu służyć. Służyć i służyć. Bo taki wzór dał nam Jezus Chrystus. Niech On będzie uwielbiony w naszym sercu. Amen. Jak będziemy się modlić, chciałbym, abyśmy tak też z serca przynieśli Ewodię, tą nazwę siostrę, bo nie wiem dokładnie, siostrę z południa, o której wiemy, nie wiemy tylko tyle, że dostałem taki SMS też, że uwolnienie, myślę, że to jest opętanie. Z tego wnioskuję, że oni wiedzą, że to chodzi o opętanie. Osoba wierząca, małżeństwo wierzące i opętana faktycznie walczy przeciwko sobie. Chce sobie odebrać życie. Akty nienawiści wobec siebie. Chciałbym, żebyśmy to tak na kanwie tego, cośmy teraz słyszeli o modlitwie. Nie wiesz, ile twojej modlitwy w uzdrowieniu Władysława. Nie wiesz. Ale możesz jedno wiedzieć, że Bóg twoją słyszał. Słyszał nawet twoją modlitwę. Może się tysiące modliły, może setki się modliły, ale Bóg też słyszał twoją. Moją słyszał i twoją, jeśli się modliłeś z serca. I teraz może tak nie patrz na swój problem, a ja też mam problemy, a o mnie może się nikt nie... Powiedz to, będą się modlić o ciebie. Ale jak kiedy się modlimy o kogoś, to przyłóżmy serca do tego, żeby to było z serca. Tak jakby z natury, tego szukajmy, bracia i siostry. Tak jak z natury, ja nie muszę tłumaczyć tej ręce, słuchaj, zadbaj o tą rękę, słuchaj, zadbaj. Ja nie muszę tłumaczyć nogą. One po prostu to robią. Służą. To jest w naturze. Tak starajmy się patrzeć na, i filtrować swoje serce, kiedy się o kogoś modlimy. Dobrze by było znaleźć wtedy takie poświadczenie w sercu, łzy nawet, taki szczery, głęboki smutek o czymś, że ktoś jest w takim problemie. Wiecie, chodzi, nie chodzi o ilość modlitw, nie chodzi o to, czy głośna, czy cicha, nie chodzi o to, czy 100 ludzi się modli, czy się dwoje modli. Naprawdę nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to z serca płynęło, z serca, żeby to płynęło. Żeby serce w to było, żebyśmy się tak troszczyli jak o siebie samych. Każda prośba, żeby to było tak, tak wejść, tak się uniżyć. To znaczy stracić tą swoje ego, swoją hardość. Być sługą, który nie żąda, chyba to nawet niedawno ktoś czytał tutaj u nas, tak? Czy to teraz było czytane, że kto jest większy, pan czy sługa? Jak to jest, kiedy pan mówi do sługi, idź, zrób to i to, to co on? A potem przyjdź i siądź tutaj? Nie, on idzie zrobić to i to i nie siada razem z nim nawet. Ależ ujma. Przecież pan siedział, ale ja przyniosłem mu to, co chciał. A on mnie nie sadza. I znowu stoję jak sługa. I znowu czekam jak sługa. Takiego ducha być, który służyć chce. Gotowy, by służyć. Gotowy, by służyć. I to jest naprawdę wynagradzane przez Boga w potężny sposób. Wznieśmy wspólną modlitwę. Módlmy, dziękujmy Bogu za to, co już nam dał, co już nam darował.